Uwaga, nadchodzimy, jesteśmy live.
Cześć wszystkim, tu Adam Herce
i Adam Lange, cześć.
I nasz, i mamy nadzieję, że również wasz ulubiony program, czyli Rozmowa Kontrolowana. Dzisiaj mamy małą w zasadzie, no nie rocznicę, ale uroczystość pod tytułem 10 odcinek. My wytrwaliśmy, wy wytrwaliście, jesteśmy wam bardzo wdzięczni. I z okazji 10 odcinka chcieliśmy zaprosić naszego wyjątkowego dzisiejszego gościa, panią doktor, inżynier, prokurator Agnieszkę Gryszczyńską.
I wskakujemy.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Cześć, witam wszystkich.
Cześć, my pozwolimy sobie na ty, bo znamy się już od dosyć dawna i głupio by nam było pewnie mówić sobie per pani pani. Także Agnieszko, cieszymy się bardzo, że znalazłaś dla nas dzisiaj czas w swoim zajętym harmonogramie. O tym jeszcze będziemy mówić, jak bardzo jest zajęty i jak bardzo, bardzo trudno jest w nim znaleźć dodatkowe godziny. Ale w zasadzie chcieliśmy zacząć od pytania, które ja nawet kiedyś przeprowadzałem z tobą wywiad i go nie zadałem. Dlaczego zostałaś prokuratorem?
To jest bardzo dobre pytanie. Ja zostałam prokuratorem przez absolutny przypadek i nigdy nie planowałam zostać prokuratorem. Zawsze myślałam, że zostanę radcą prawnym, natomiast jak kończyłam studia, to był taki rok, w którym były zmiany w zakresie aplikacji radcowskiej i prokuratorskiej i nie było naboru. Jedyne egzaminy, które były tuż po zakończeniu studiów, to były egzaminy na aplikację prokuratorską i aplikację sądową. I to było tak, że tak podeszłam sobie z marszu, mówię, zobaczę, ile się jeszcze muszę nauczyć i czego na egzamin radcowski, bo ja przez całe studia nigdy nie chodziłam na jakieś dodatkowe zajęcia z takich przedmiotów jak kryminalistyka, kryminologia, medycyna sądowa, ci, którzy tą ścieżkę chcieli wybrać, to takie przedmioty monograficzne wybierali. Ja natomiast wybierałam prawo, dodatkowe jakieś handlowe, bankowe kwestie związane właśnie z prawem informatycznym, ponieważ to właśnie była ta ciekawa nisza na rynku usług prawnych związana z prawem informatycznym, umowami elektronicznymi, obrotem gospodarczym, właśnie takim online. Pracę magisterską pisałam nie z zakresu prawa karnego, tylko pisałam o podpisie elektronicznym, czyli zajmowałam się tym, zanim to było modne, ponieważ studia kończyłam w 2005 roku i to były, praca magisterska to były badania takie prawno-porównawcze, dotyczące implementacji dyrektywy o podpisach elektronicznych w Polsce i we Włoszech. Tak więc to jest absolutny przypadek, no i tak zostało.
No okej, okay, a potem zostałaś cyberprokuratorem. Jak to się w ogóle wydarzyło, że zacząłeś zajmować się sprawami stricte cyber?
No chyba to też jest kwestia przypadku, dlatego że ja nie wiem, tak do końca... Ktoś powiedział komuś, że ja się tym takim cyber zajmuję, że i w ogóle informatykę skończyłam, a wtedy akurat zaczęto tworzyć, i to była bardzo dobra decyzja, taka strategiczna, działy do walki z cyberprzestępczością. Został zmieniony regulamin prokuratury i stworzono możliwość tworzenia działów w prokuraturach okręgowych, regionalnych, powstały bądź w niektórych prokuraturach działy, bądź też funkcje koordynatorów zostały wyodrębnione, czyli zaczęliśmy się, że tak powiem, specjalizować w zwalczaniu cyberprzestępczości i to była taka chyba najbardziej słuszna z dróg wybranych, tym bardziej, że już wtedy mieliśmy wydziały do walki z cyberprzestępczością w komendach wojewódzkich policji, więc warto było również po stronie prokuratury no, stworzyć takie zespoły, które mogłyby te sprawy prowadzić, koordynować, tak powiem, no, generalnie skoro przestępcy się profesjonalizują, to naturalnym jest, że również ci, którzy zwalczają przestępczość, powinni się specjalizować, tym bardziej, że naprawdę my zajmujemy się jako prokuratorzy w prokuraturach rejonowych w zasadzie wszystkimi kategoriami spraw i to jest bardzo skomplikowane, dlatego że to są zupełnie jakby inne, inaczej się prowadzi sprawę dotyczącą rozboju, inaczej prowadzi się sprawę dotyczącą na przykład gruźb karalnych, inaczej taką dotyczącą niealimentacji, a zupełnie inaczej taką dotyczącą cyberprzestępczości. Tak więc to jakby zupełnie inna wiedza jest potrzebna, taka techniczna trochę, taka, której nie uczyliśmy się na aplikacji prokuratorskiej, taką, którą można zdobyć na jakichś specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, czytając literaturę specjalistyczną. Natomiast no, to nie jest tak, że tak powiem, kończąc aplikację prokuratorską, w tych czasach, kiedy ja ją kończyłam, wychodziło się z takim pakietem, że tak powiem, wiedzy z zakresu tego, w jaki sposób na przykład poprowadzić tego typu postępowanie.
Bo tak wygląda na to, że w dużej mierze przypadek rządził do jakiegoś stopnia twoją karierą. Nie wiem, jakoś przypadkowo inni nie znaleźli się na tym samym miejscu, co ty, tylko właśnie ty. To zupełny przypadek. Ale powiedz, czy fakt, że jesteś jednym z niewielu w Polsce prawników, doktorów prawa, którzy jednocześnie ukończyli studia informatyczne. Czy to, że wylądowałeś na informatyce, też było przypadkiem, czy tutaj już jakiś zamiar celowy zaistniał?
Nie, to było bardzo celowe, dlatego że znaczy to nie jest tak, że ich jest tak wcale tak niewiele, dlatego że u nas w Katedrze Prawa Informatycznego na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ja nie jestem jedynym takim przypadkiem.
Mam jesteście kolegów. Jedynym takim wydziałem w Polsce, tak?
Prawie jesteśmy jedyną taką katedrą, która tak dalece położyła nacisk, ewentualnie tak bardzo zachęca do interdyscyplinarności, a tak w zasadzie łączenia takich różnych ciekawych kombinacji. Dlaczego? Dlaczego informatyka może być przydatna prawnikowi? Przecież wiecie, że ja nie programuję. No, na studiach programowałam. Teraz z uwagi na COVID i to, że w zasadzie poza tym, że jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym, prokuratorem, to jestem też przedszkolanką oraz nauczycielką informatyki córki z klasy czwartej. Programuję, uwaga, w Scratchu i w Baltim. Tak, no, musiałam się nauczyć, no bo jakoś ten proces dydaktyczny
kiedyś
dziecka
trzeba prowadzić. Kiedyś jeszcze było logo, nie wiem, czy teraz jest też
A to
logo.
Nie, to AC logo to w moich czasach było na, nie wiem, liceum, to tak. Teraz jest raczej Scratch, natomiast na studiach coś tam programowałam, natomiast to nie było, że tak powiem, moim celem nie było bycie programistą, moim celem była umiejętność porozumienia się z informatykami i dostrzeżenia problemów prawnych związanych z informatyzacją. I akurat wybór tej ścieżki to był wybór absolutnie celowy. Ja w zasadzie na samym początku studiów, bo to był drugi rok, kiedy miałam taki wykład monograficzny prawo informatyczne, zostałam zainspirowana przez aktualną moją panią kierownik katedry, panią profesor Grażynę Szpor, do tego, żeby spróbować połączyć wykształcenie prawnicze z wykształceniem informatycznym właśnie po to, aby na przykład w Katedrze Prawa Informatycznego prowadzić badania dotyczących prawnych aspektów informatyzacji. I w naszej katedrze mamy na przykład pana doktora inżyniera Krzysztofa Świtałę, który również jest prawnikiem i informatykiem i między innymi zajmuje się telemedycyną i widać, że to jest takie też bardzo ciekawe połączenie. Także wydaje mi się, że to jest taka przyszłość, jeżeli chodzi o prawników, taka specjalizacja, ale oparta na jakiejś dodatkowej wiedzy, dodatkowym wykształceniu, tak? Tak więc taka była geneza moich studiów informatycznych, tak? Więc nie planowałam być informatykiem w takim, jak wy to rozumiecie, takim znaczeniu tego słowa, natomiast chciałam być prawnikiem, który rozumie informatyków, który potrafi się z nimi dogadać, który będzie potrafił skonstruować odpowiednią, na przykład umowę, ewentualnie na przykład zająć się problemami cyberbezpieczeństwa i przestępczości komputerowej, dlatego że to jak mówię, my zajmowaliśmy się pewnymi rzeczami w Katedrze Prawa Informatycznego, zanim one zaczęły być modne. I ochroną danych osobowych, i przestępczością komputerową, i bezpieczeństwem w internecie.
No okej, no informatyka jest fajna, więc zadam ci pytanie, które zadajemy każdemu, kto nas odwiedza. Jaki był twój pierwszy komputer? Czy to był Commodore, czy Amiga?
Przepraszam. Ja jestem, aż taka stara nie jestem, Windows 9.5.
Adam, to tylko my jesteśmy tacy starzy.
Tą odpowiedź na antenie.
Pogratulować. Ja zaczęłam, naprawdę. Także po prostu nigdy nie fascynowały mnie takie rzeczy jak gry. Generalnie dla mnie komputer raczej to jest takie narzędzie typowo użytkowe. No nie powiem, że tylko maszyna do pisania i komunikacji, ale generalnie no to jest podstawowe wykorzystanie.
Przypominamy naszym słuchaczom, którzy są z nami na żywo, że mogą zadawać pytania na czacie zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. najciekawsze z tych pytań będziemy wybierać i odczytywać i prosić Agnieszkę o odpowiedzi. A tymczasem przechodzimy do kolejnego z naszych pytań. To takie, akurat ja to ułożyłem, bo mnie to interesuje. Jak to jest, co zadziało się w twojej głowie, że postanowiłaś jeździć na konferencję i opowiadać o swojej pracy, o swoim doświadczeniu zawodowym? Jest mnóstwo ludzi w Polsce, którzy robią ciekawe rzeczy i robią je po cichu. Bardzo niewiele osób opowiada o tym, co robi. Czyli jest część osób takich jak ja, które nic nie robią, tylko opowiadają o tym, jak jeżdżą na konferencje. Natomiast mało jest osób, które robią coś wartościowego i jednocześnie o tym opowiadają. Jakby co zadecydowało o tym, że postanowiłaś podzielić się ze światem tą swoją wiedzą i doświadczeniem?
A ja odwrócę pytanie, Adam. A w którym roku wziąłeś udział w pierwszej twojej konferencji?
W 2004?
A ty, Adamie?
Ja to późno. 2016 albo 17 chyba.
No to ja zaczęłam w 2002. W 2002 to jeszcze było przed tym, jak zostałam prokuratorem, wziąłem udział w pierwszej konferencji. Przy czym większość konferencji, w których brałam udział, to były konferencje naukowe. W ramach pracy w kole naukowym, potem bycia asystentem w katedrze, pisania pracy doktorskiej, pracy naukowo-dydaktycznej. Jako pracownicy naukowo-dydaktyczni bierzemy regularnie udział w konferencjach. To są różne konferencje i takie stricte naukowe, ale też takie konferencje branżowe. I tak jak mówiłam, zajmowaliśmy się pewnymi rzeczami, zanim one stały się modne. Te pierwsze konferencje były poświęcone między innymi zarządzaniu kryzysowemu, stanom nadzwyczajnym, teraz jak znalazł, ale również bezpieczeństwu w internecie. Tak więc to było tak, że konferencje były najpierw, prokuratura była dużo, dużo później i o takich problemach związanych ze stykami różnych regulacji prawnych na konferencjach. Ja mówiłam dużo wcześniej, tak, bo te konferencje bezpieczeństwo w internecie to są konferencje, które już od kilkunastu lat, że tak powiem, regularnie odbywają się, więc to nie było tak, że nagle postanowiłam 2, 3, 4 lata temu się tym zająć, natomiast rzeczywiście wtedy to chyba był 2007 albo 2008 rok, kiedy no, częściej zaczęłam pojawiać się na konferencjach takich branżowych, tak? Wcześniej głównie to jednak były takie stricte konferencje naukowe, więc być może miały mniejsze zasięgi, były mniej rozpropagowane, a być może o cyber security wtedy po prostu mniej się mówiło, było to mniej medialne, to stało się takie medialne ile lat temu? 5? 4.
No,
koło tego. Okej, okay, mamy pytania już od naszych słuchaczy też, bo jesteśmy na różnych platformach. Możecie nas posłuchać na Spotify'u na przykład, nie tylko oglądać. Więc jednym z pytań, które możemy wybrać akurat w temacie, to Agnieszko, czy interesowałaś się może, bo jakby jesteś po dwóch stronach, i po stronie prawniczej, i po informatycznej, czy interesowałaś się tym, w jaki sposób informatyka, czyli to sztuczna inteligencja i tak dalej, może wspomóc pracę prokuratorów i pracę przy sprawach?
No myślę, że to jest przyszłość i w ogóle teraz problematyka sztucznej inteligencji i automatycznego podejmowania decyzji, ale także sztucznej inteligencji przy wspomaganiu pracy, no to jest przyszłość. W marcu tego roku miała odbyć się konferencja Legal Tech, na której miałam wystąpić, właśnie poświęcona tego typu zagadnieniom, została przełożona na wrzesień, miejmy nadzieję, że się odbędzie. Zobaczmy, że tak w zasadzie prawnicy teraz bez systemów wsparcia, i mówię, że systemów wsparcia opartych tak stricte na sztucznej inteligencji, ale systemów wsparcia nie funkcjonują. Ja sobie nie wyobrażam pracy takiej jak wyszukiwanie aktów prawnych na przykład w papierowych dziennikach urzędowych. Teraz już papierowe dzienniki urzędowe nie są wydawane. W czasie, kiedy ja studiowałam, po prostu szło się do biblioteki i kserowało się dziennik ustaw. Tak? Natomiast teraz mamy w ogóle negatywne zjawisko polegające na na hiperinflacja prawa, to się nazywa, tak? Zwana potocznie biegunką legislacyjną. Tego jest po prostu tak dużo, że bez systemów wspomagających korzystanie z aktów prawnych, już nie będę, że tak powiem, posługiwała się konkretnymi przykładami rozwiązań, bo tutaj nie było napisu lokowanie produktu, natomiast ja sobie nie wyobrażam ustalenia stanu prawnego bez tego typu systemów. Przecież jako prokuratorze my mamy też systemy wsparcia, takie jak SIP, mamy system digitalizacji akt, bardzo ułatwiający pracę, te systemy są cały czas rozwijane i to jest moim zdaniem przyszłość, dlatego że ta ilość danych jest tak duża, że to jest niemożliwe, aby pracować, że tak powiem, tradycyjnie, tak? Tak więc tylko dzięki informatyzacji będziemy w stanie być bardziej efektywnymi, osiągać, że tak powiem, założone dla postępowania cele. Zresztą to szczególnie widać w postępowaniach dotyczących cyberprzestępczości, kiedy my mamy na przykład problem z analizą dużych zbiorów danych, na przykład z logami, tak? Także to jest moim zdaniem też ten teren, który trzeba zagospodarować. Integracja zbiorów, interoperacyjność zbiorów, automatyczne wyszukiwanie w różnych zbiorach, do których mamy dostęp albo prawo dostępu, w tym również w rejestrach publicznych, moim zdaniem to jest przyszłość i takie interfejsy dostępowe fajnie, żeby powstały, bo pytanie na przykład na papierowym formularzu i wysyłanie takich papierowych zapytań po pierwsze długo trwa, po drugie sprawia, że takie postępowanie trwa dłużej, a to jest przede wszystkim ze szkodą dla na przykład pokrzywdzonych, tak?
No i tutaj chyba jeszcze wchodzi w grę skala tak naprawdę, bo internet jest nieskończony, że tak powiem, więc jeżeli te case'y internetowe są w internecie, no to potem trzeba jakoś złożyć te wszystkie zawiadomienia i tak dalej, więc skorelować. Więc...
Nawiązując do tematu, który poruszył poprzedni, poruszył poprzedni autor pytania, a kolejne pytanie, jakiego sprzętu używają prokuratorzy? Czy to jest normą, że wszyscy pracują z laptopem i smartfonem, tak, czy... macie, nie wiem, laptopy podłączone do internetu, jak wyglądają te wasze narzędzia pracy, którymi się posługujecie na co dzień od strony informatycznej?
Znaczy tak, każdy prokurator na pewno ma komputer, na pewno. To nie jest tak, że są prokuratorzy, którzy pracują na maszynach do pisania, ponieważ z takim kiedyś stwierdzeniem się spotkałam. Mamy komputery, na których pracujemy, mamy dostęp do systemu SIP, mamy dostęp do prawniczych baz danych takich, które umożliwiają nam stwierdzenie, jaki jest aktualny stan prawny i przeglądanie aktów prawnych. Komputery, na których pracujemy na co dzień, na których piszemy decyzje procesowe, sporządzamy protokoły przesłuchań, nie są podłączone do sieci zewnętrznej, tak więc my pracujemy w systemach odciętych. To jest też dobra decyzja z uwagi na to, że no to ogranicza jakoś ataki. Natomiast mamy wydzielone komputery w jednostkach organizacyjnych, które są podłączone do internetu, na których nie edytujemy dokumentów procesowych, tak? Czyli tam nie przetwarzamy danych z postępowań, nie ma tam dostępu do na przykład SIP-u ani systemu SDA. Są to komputery tak zwane internetowe, czyli jeżeli jest potrzeba na przykład wysłania maila służbowego, jeżeli jest potrzeba dokonania jakichś ustaleń internetowych, powiedzmy tak kolokwialnie, to takie jednostki są. Oczywiście bardzo różnie to wygląda w prokuraturach rejonowych, okręgowych, regionalnych. Czasami są to komputery stacjonarne, które są gdzieś tam umiejscowione w powszechnym dostępie. Czasami są to komputery przenośne. Część prokuratorów, w tym prokuratorzy wszyscy w działach do walki z cyberprzestępczością mają służbowe laptopy, z których korzystają, no bo no, praca w takim dziale, bądź bycie koordynatorem cyber, no, wymaga tego, żeby ten komputer mieć zawsze przy sobie, więc tak, mamy takie komputery, mamy też telefony służbowe i stacjonarne i komórkowe, no chyba bez tego teraz się nie da pracować, natomiast zastrzegam, że różnie to wygląda, to dosprzętowienie w różnych jednostkach i na różnych poziomach.
No cóż, dobrze. Wracając jeszcze do tematu tego machine learningu i sztucznej inteligencji, jest też pytanie, trochę je zmienię, bo pytanie jest, czy informatyka może kiedyś zastąpić prawo, to bardziej czy te algorytmy machine learningowe myślisz, że kiedyś będą w stanie podejmować decyzje w ważnych sprawach, czy to karnych, czy sprawach, którym zajmuje się prokuratura i sądy?
Mam nadzieję, że w sprawach, którymi się zajmuje prokuratura, informatyka nigdy nie wyprze prawa i ludzi, prawników. Natomiast ta dyskusja na temat systemów automatycznego podejmowania decyzji, ona jest bardzo aktualna i ona trwa, dlatego że tego typu, że tak powiem, automatyzm na przykład możliwy jest przy, na przykład, nie wiem, wymiarze podatku, tak? Natomiast jeżeli chodzi o sprawy karne, zobaczmy, my tam mamy bardzo dużo takiej uznaniowości, tak? Jak komputer wyliczy stopień społecznej szkodliwości czynu, w jaki sposób odniesie się do winy, przyczynienia się, jakie weźmie pod uwagę algorytmy. Wydaje mi się, że jeszcze jeżeli chodzi o prawo karne, to raczej będą systemy wspomagające podejmowanie decyzji i przygotowanie decyzji procesowych, niż systemy, które zastąpią prokuratora czy sędziego. Ja osobiście wolałabym nie doczekać czasów, w których to komputer wydawałby decyzję, czy ktoś jest, czy nie jest winny. Zresztą taki kiedyś był film właśnie poświęcony temu zagadnieniu. To się źle skończyło. Wydaje mi się, że tak tutaj w tym zakresie przy podejmowaniu tego typu decyzji nie zastąpi komputer człowieka, ale zobaczmy, mamy dużo decyzji takich wpadkowych, gdzie te komputery bardzo by nam mogły ułatwić pracę, jak na przykład generowanie decyzji, postanowień dotyczących na przykład zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy i żądania podania danych, na przykład w zakresie użytkowników, adresów IP w danej jednostce czasu. Tak? Ja takich postanowień piszę dziesiątki, jakby one mi się automatycznie zrobiły, to ja bym tylko naprawdę podpisywała. Świat byłby piękny, to samo dotyczy zwolnienia z tajemnicy bankowej, czy na przykład przyznania kosztów postępowania, dlatego że takie decyzje wpadkowe, to w zasadzie przepisanie jest tylko i wyłącznie pewnych kwot, no, na podstawie obowiązujących przepisów wyliczenie pewnych elementów i to byłoby możliwe, tak? Natomiast nie w sytuacji decydowania o czyjejś winie, czy też niewinności.
No dobra, słuchaj, a teraz chcieliśmy przejść do tematu, który nas jako osoby zajmujące się tą cyberprzestępczością, ściganiem cyberprzestępców, opisywaniem ich działania, identyfikowaniem interesuje najbardziej, bo my często widzimy objawy działania cyberprzestępcy, tak? Widzimy skutki jego działania, od tego zaczynamy, czasem udaje nam się ustalić jego tożsamość, rozmawiamy z ofiarami, natomiast mało jest osób, które rozmawiają z cyberprzestępcami i mamy to szczęście, że jedna z nich jest właśnie w naszej audycji, ponieważ jako prokurator ich przesłuchujesz, przynajmniej tych, których udało się zatrzymać. Możesz nam, oczywiście wiemy, że nie możesz nam mówić o konkretnych osobach, choć może kiedyś się uda, jak już, nie wiem, czy jest w ogóle jakieś przedawnienie tego typu informacji, czy to jest dożywotnia tajemnica postępowania?
Dobra, nie to ich ujawnienia w postępowaniu sądowym, tak? Co do zasady, bo oczywiście można podjąć decyzję o ujawnieniu określonych informacji też w toku postępowania przygotowawczego, natomiast tak, wiemy no, jak
tak,
jest.
Nie pytamy o konkretne sprawy, natomiast ponieważ tych rozmów odbyłaś wiele, tak, to pewnie idzie w dziesiątki, jak nie więcej, czy możesz generalnie opisać, na jakich ludzi trafiasz po drugiej stronie? Kto tam siedzi, tak? Czy młodzi, czy starzy, czy panowie, czy panie, czy mądrzy, czy głupi, czy się znają na IT, czy się nie znają? Kto tam jest?
I teraz bardzo ważne pytanie, Adamie. A co to jest cyberprzestępczość i kto to jest cyberprzestępca? Kogo rozumiesz za cyberprzestępcę? Bo ja prowadzę bardzo różne postępowania, to nie jest jedno postępowanie, a wiele, a mam też postępowania zbiorowe, do których dołączane są masowo inne postępowania i tam są bardzo różne kategorie osób o bardzo różnym stopniu, że tak powiem, zaawansowania technicznego, robiący bardzo różne rzeczy i ja powiem tak, ja w ogóle nie prowadzę spraw dotyczących cyberprzestępczości, bo jeżeli cyberprzestępczość w większości wypadków statystycznie rozumiana jest jako przestępstwa z rozdziału przestępstwa przeciwko ochronie informacji z kodeksu karnego, to powiem szczerze, naprawdę wszczynanie postępowania z artykułu 267 zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat dwóch, to się w ogóle, powiem szczerze, procesowo nie opłaca, tak? Znaczy czasami trzeba, natomiast ja nie wszczynam postępowań z tej kategorii o taki czyn, tak? Dlatego, że ja prowadzę postępowania dotyczące przestępczości przede wszystkim, uwaga, jestem w Wydziale do Walki z Przestępczością Gospodarczą, czyli te czyny, które są nakierowane na monetyzację i tak w zasadzie wiodącą kwalifikacją, którą wszczęte mam wszystkie postępowania, które prowadzę, jest, uwaga, pranie pieniędzy. czyli 299. Czy to jest cyberprzestępczość? Jakby tak ktoś spojrzał na kwalifikacje postępowań, o które prowadzimy postępowania, to by powiedział, przecież to nie jest cyberprzestępczość. My nie mamy takiego magicznego hasztagu w SIP-ie cyber, tak? Albo nie wiem, hakerzy. Nie, nie ma czegoś takiego. Więc
może powinniśmy taki wniosek o zmianę do SIP-u wrzucić, żeby hasztag cyber obowiązywał.
Hasztag cyber, hasztag.
Zawężając tę kategorię, o której ja mówię, gdybym miał to bardziej zdefiniować, to bym powiedział bohaterowie artykułów na zaufanej trzeciej stronie. Tak, jeżeli jakiś temat jest opisany na zaufanej, to pewnie zahacza o ten temat, który nas interesuje. Znowu, bez wskazywania konkretnych historii, tak, ale taki przeciętny człowiek, na którego trafiasz po drugiej stronie, czy jest jakiś przeciętny, czy są jakieś typy tych ludzi. I nie mówimy tutaj o tych nie wiem, no, pobieraczach z bankomatów, tak, którzy są po prostu przypadkowymi osobami, które zostały wkręcone mniej lub bardziej świadomie w swoje działania, ale o tych, którzy faktycznie gdzieś tam pociągają za jakieś sznuki, są na jakimś poziomie przynajmniej organizatorów tego procederu lub gdzieś zarządzających tymi przestępstwami.
No dobrze, czyli tak zwany odpuszczamy poziom słup prosty, no bo słupy proste to są taka bardzo, bardzo zróżnicowana kategoria osób, czyli ci, którzy bądź udzielają swoich rachunków bankowych, sprzedają te rachunki, wypłacają środki z bankomatów. Natomiast, bo tutaj mamy duże zróżnicowanie, bo mamy też osoby, znaczy mamy takie osoby, które rzeczywiście nie miały świadomości do końca, w czym biorą udział. To są te osoby rekrutowane w tych fikcyjnych procesach naboru do pracy jako, nie wiem, pośrednik płatności, ewentualnie osoba zatrudniona na rzecz giełdy kryptowalut i naiwnie wierzą w to, że rzeczywiście są w stanie zarobić 2500 tygodniowo, tak, tylko z prowizji, z wypłat i wpłat. Jeżeli chodzi o poziom drugi, czyli rekruterów, no to już powiedzmy, no to są osoby, które robią coś jakby więcej, świadomość, poziom świadomości jest wyższy, bardzo różni ludzie. I młodzi, bardzo młodzi, natomiast już pełnoletni i osoby w takim wieku, powiem, że podeszłym, tak? Natomiast osoby...
No, po 40 znaczy się,
kategoria, tak? Kategoria, jeżeli chodzi o moich sprawców, to są raczej osoby, które, że tak powiem, na początku PESEL-a mają 9, tak? To, no, to nie są osoby, które mają więcej niż 40 lat. Takie też się zdarzają, ale bardzo rzadko. Natomiast przedział wiekowy między 20 a 40 to jest najczęściej. Ale oczywiście mam też takich, którzy mają więcej lat, tak? Ale to raczej jako wyjątek traktuję takie osoby. Być może są tak dobre te osoby, że się nie dają złapać, jeżeli w tym biznesie odpowiednio długo pracują. Natomiast jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, bardzo różny. Nikt z osób, które udało nam się zatrzymać do tych postępowań, które prowadzę, żadna z tych osób nie miała wykształcenia wyższego informatycznego. Tak więc najlepiej wykształcono to był technik informatyk. Także wykształcenie bardzo, bardzo różne. Natomiast to jest bardzo też taka ciekawa obserwacja. Nawet te osoby, które nie miały formalnego wykształcenia, potrafiły być bardzo dobrze przygotowane technicznie. I to, czego się nauczyły, to nauczyły się po prostu same, pracując w tym biznesie, czytając Zaufaną Trzecią, Niebezpiecznika, Sekuraka, fora techniczne różne, ewentualnie eksperymentując, więc poziom wiedzy technicznej jest bardzo różny i rzeczywiście mamy też osoby, które programują i piszą i to naprawdę dosyć kreatywne i złośliwe niewątpliwie oprogramowanie, tak, więc różnie.
To jest zawsze problem, to tak jak już rozmawiamy o technikaliach, to jest zawsze problem, kiedy my jako powiedzmy ci dobrzy, tak, wymyślamy jakieś nowe metody zabezpieczenia albo znajdujemy jakieś dziury, którymi chcemy się pochwalić światu, żeby te dziury załatać, to gdzieś tam z tyłu ten dzwoneczek dzwoni, że obserwują te nasze znaleziska też ludzie, którzy no jakby działają trochę innej stronie i będą je wykorzystywać, także tutaj jakby wyważenie moralne jest słabe, dlatego ja też nie pochwalam publikacji tak zwanego open source'owego ransomware'u, żeby edukacyjnego, czy jak to się ładnie nazywa, no bo jakby znamy przypadki, kiedy ludzie brali takie oprogramowanie i dystrybuowali je i były ofiary, tak, więc no jakby musiałem to z siebie wyrzucić, wybaczcie.
No właśnie, ale przerabiając twoje wyznanie na pytanie, jak myślisz, Agnieszko, na ile łatwo jest zostać tym ludziom cyberprzestępcom? Czy to jest kwestia jakiegoś progu technicznego, czy tylko i wyłącznie kwestia braku etyki i żądzy pieniądza przy jednoczesnym wysokim poziomie lenistwa?
Drugie, zdecydowanie druga opcja, to znaczy tak, przeszkoda techniczna to jest żadna, to jest tak proste, że po prostu każdy jest w stanie to robić. Oczywiście, bo cybercrime is a service, tak? Można sobie wszystko kupić, można sobie kogoś wynająć, kto nas wspomoże, jeżeli nie mamy wystarczającej wiedzy technicznej, a chcemy popełniać przestępstwa, cyberprzestępstwa. Różni są cyberprzestępcy i zobaczmy, że najprostszy przykład. Mamy bardzo dużo fikcyjnych sklepów internetowych, tak? Czy trudno jest taki sklep założyć i prowadzić? Taki fikcyjny, który w ogóle nie istnieje, tak? Nie jest trudno. To nie jest potrzebna jakaś szczególna wiedza techniczna. Można wynająć kogoś do zrobienia takiej strony. Przecież taka strona sama w sobie nie wygląda na stronę, która będzie fikcyjnym sklepem internetowym. Także można po prostu zlecić przygotowanie takiej strony i później przy pomocy takiej strony przygotowanej przez inną osobę oszukiwać inne osoby. I ta ilość tych fikcyjnych sklepów internetowych świadczy o tym, że po pierwsze robi to bardzo dużo osób. Niektóre są rzeczywiście bardzo dobrze przygotowane, niektóre widać z daleka, że to jest oszustwo. Natomiast tam nie jest wymagana jakaś szczególna wiedza techniczna. Trzeba mieć dopracowany pomysł, w jaki sposób bezpiecznie uzyskać środki z takiego sklepu, tak? Czyli trzeba mieć dopracowaną monetyzację. Natomiast tam żadnych szczególnych technikaliów, to moim zdaniem nie jest to jakieś bardzo skomplikowane. Tak więc to jest kwestia etycznego podejścia. Mi się wydaje, że osoby, które są naprawdę dobre technicznie, zdecydowanie więcej niż na cyberprzestępczości zarobią po prostu jako informatycy w różnych firmach. Nadal jest przecież rynek pracownika dla informatyków. Tak więc ci cyberprzestępcy coś tak żalą czasami, jak są przesłuchiwani, bo ja tak dużo na tym nie zarobiłem, słup mnie okradł, oszukał, pośrednikowi musiałem zapłacić. Także powiem szczerze, go nie mówią, ile miesięcznie z tego uzyskują. Przynajmniej ci, których udało nam się złapać, bo przecież zakładam, że są tacy, którzy są nieosiągalni nadal i są tak dobrze technicznie, że jeszcze nie mieliśmy szansy z nimi porozmawiać i ustalić, jaki jest ich rzeczywisty poziom zysku z działalności. Tak, to wcale nie wychodziło jakoś tak dramatycznie dużo. Mi się wydaje, że bardziej perspektywiczne dla nich było, dla tych dobrych technicznie, jest znalezienie zatrudnienia legalnie działającej firmie, co dałoby im również na przykład szansę na, nie wiem, godną emeryturę, jakieś ubezpieczenie i tak dalej, tak? Bo są to osoby, które zwykle nie pracują, cyberprzestępczość jest jedynym ich zajęciem, czy też w ogóle przestępczość jako taka, bo też nie zawsze cyber można określić każde działanie, które oni podejmują.
Dla mnie generalnie oszust, który oszukuje innego oszusta, jest już sam w sobie fantastycznym zjawiskiem, natomiast najlepszym jest oszust, który skarży się, że został oszukany przez innego oszusta. A powiedz, miałeś jakiś taki przypadek, że ktoś faktycznie złożył zawiadomienie, że w oszustwie ktoś go oszukał, czy
nie, ja takiego zawiadomienia nie dostałam, ale czytałam chyba na twoim portalu o tych, co się poskarżyli na BitBeja, że ich oszukali. No i tam generalnie to chyba oni tam próbowali coś nie tak zrobić, więc po prostu cyberprzestępcy też są bezczelni, tak więc potrafią poskarżyć się na legalnie działającą instytucję, że chciała na przykład zweryfikować tożsamość, ewentualnie zablokowała środki, bo stwierdziła, że pochodzą z przestępstwa, tak więc to lektura serwisów branżowych świadczy o tym, że właśnie z czymś takim mamy do czynienia. Ale skarżą się, że ich słupy okradają, to tak.
Biedactwo. Agnieszka, wspomniałaś, że cyberprzestępcy w Polsce wyjątkowymi specjalistami nie są. No ale jednak udaje im się troszeczkę tych pieniędzy ukraść od ludzi. Jak oceniasz w ogóle poziom świadomości cyber u społeczeństwa, które po prostu daje się na takie proste sztuczki, o których mówisz, nabierać, tak? Czy tutaj mamy jakieś duże braki, czy nie wiem, czy jakąś edukację, może coś zmienić?
Tak, zdecydowanie potrzebna jest powszechna edukacja, kampanie informacyjne, dlatego że bardzo często, no wiadomo, ludzie podejmują decyzje w pośpiechu, nie sprawdzają pewnych istotnych elementów, ewentualnie zwracają uwagę nie na te, na które zwracać uwagę powinni. Przykład zielonej kłódki. Tyle lat ludzie byli uczeni, że jak jest zielona kłódka, to jest, są bezpieczni. Przestępcy kupują zielone kłódki. No, każdy może mi kupić sobie zieloną kłódkę i wtedy strona wygląda na bezpieczną. Natomiast ona chroni tylko przed przejęciem komunikacji przez innego przestępcę, który chciałby przejąć komunikację do tego przestępcy, który akurat próbuje przejąć na przykład dane do logowania do bankowości elektronicznej. Tak więc trzeba ludzi edukować, trzeba ludzi uczyć i trzeba ludziom mówić, na co zwracać uwagę, ale też w jaki sposób zareagować w sytuacji, w której naprawdę ktoś ich oszukał, ewentualnie ukradł pieniądze z ich rachunku bankowego, bo to jest bardzo częste. Przychodzi pokrzywdzony na policję i zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, że nie dostał towaru, który zamówił w sklepie i nie pamięta w jakim sklepie. Jest przekonany, że było euro w nazwie tego sklepu, ale nie pamięta, co było przed, po, jaka była tam domena na końcu, więc on nie wie, czy to było bardziej euro RTV AGD, czy bardziej coś innego, coś z euro, albo coś z RTV. No to jak my możemy ustalić, co tak w zasadzie się stało? Nie pamięta albo nie ma żadnych dokumentów, na jaki rachunek bankowy przelał środki. Dostał SMS-a, kliknął w link, zalogował się na stronie, która wyglądała jak strona banku, stracił środki, zawiadomił o tym bank po tygodniu, jednostkę policji po miesiącu, ale on już nie ma tego SMS-a, bo myślał, że ten SMS jest dla niego zagrożeniem, więc go usunął. I my tak w zasadzie nie wiemy, w co kliknął, tak? No oczywiście na podstawie analizy ruchu z rachunku bankowego można ustalić, na jakie rachunki te środki zostały przelane, ale to już jest dużo za późno, żeby na przykład takie środki uratować, żeby zablokować, tak? No to po prostu trzeba ludzi edukować, że jeżeli dostają SMS-a z banku, to mają go przeczytać ze zrozumieniem i mają po prostu, zanim cokolwiek zrobią, jakąkolwiek operację na rachunku bankowym, się powinni zastanowić, dwa razy wszystko przeczytać i się nie spieszyć, nie robić tego w autobusie w pośpiechu, bo trzeba dopłacić złotówkę do przesyłki, bo jest konieczność jej dezynfekcji z uwagi na koronawirusa, tak? No i muszą uważać, na jakie strony wchodzą, tak? Czy ta strona rzeczywiście jest stroną banku, to ta nazwa, która tam, nazwa domenowa, która tam się wyświetla, to jest nazwa domenowa rzeczywiście ich banku. Jeżeli zawsze mieli hasło maskowane, ja nagle wyświetla im się konieczność wprowadzenia wszystkich elementów hasła, to powinna dla nich to być jednoznaczna wskazówka, że coś jest jednak nie tak. I gdyby czytali SMS-y, to by nie potwierdzali ustanowienia na przykład odbiorcy zaufanego środku. Tak więc tutaj kwestie edukacji są bardzo ważne. Ja mam zajęcia dla studentów i prawa, i administracji. Mamy też taki kreatywny kierunek, człowiek cyberprzestrzeni się nazywa, i bezpieczeństwo gospodarki cyfrowej. I tam są bardzo tacy zaangażowani studenci, którzy właśnie bardzo dużą ilość różnego rodzaju ataków przynoszą przykłady, tak, SMS-y, maile. Ja mam naprawdę bardzo dużo różnych informacji, co dzieje się, tak, nie z postępowań, tylko spoza postępowań. I oni też dzielą się swoimi dylematami, bo oni na przykład mówią, ja bym kliknął, dla mnie wygląda to bardzo wiarygodnie, tak, nie kliknąłem, bo no, generalnie na zajęciach było o tym, ale tak w zasadzie to wszyscy w rodzinie mówili, że to wygląda prawidłowo, tak. Więc jeżeli studenci mają tego typu wątpliwości, to osoba, która no, generalnie nie jest jakaś szczególnie biegła w obsłudze komputera, telefonu, może nie zauważyć pewnych niuansów. Tym bardziej, że te domeny też są kreatywne. Zobaczmy ostatnio, przecież ta domena podszywająca się pod Pocztę Polską zamiast LI, no to naprawdę trudno poiska zauważyć, tak, że nazwa domenowa się nie zgadza, gdyby taki atak był zrealizowany, bo nie słyszałam, żeby taki atak się zrealizował jakiś z tą domeną, to powiem szczerze, ja bym nie zauważyła.
Jeżeli mogę oddać coś od siebie, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo akurat transakcji, no to ja polecam używanie aplikacji mobilnych, bankowych, pobieranych oczywiście nie z jakichś tam stron trzecich, tylko z oficjalnych storów, Apple Store albo Android Playa, Google Playa. No bo tam tak naprawdę operacje potwierdza się w samej aplikacji, tu już nie ma tych SMS-ów, tak, które można gdzieś tam przechwycić i tak dalej, więc ja ze swojej strony polecam używanie aplikacji mobilnych bankowości.
Tak, ja też poprę przy okazji. Ale mówiłeś
ja popieram,
o błędach popełnianych przez użytkowników, a te błędy raczej znamy, tak, i czytelnicy zaufanej pewnie wiedzą i zawsze się drapią po głowie i myślą, jakim cudem ktoś mógł. Natomiast czy możesz nam coś zdradzić o błędach popełnianych przez przestępców? W której części, no może tak, w której części, czy w tej technicznej, czy w tej monetyzacyjnej idzie im trudniej, jeżeli potem trafiają pod twoją opiekę?
To jest pytanie, na które nie udzielę odpowiedzi, dlatego że to jest tak, każdy popełnia błędy i my na te błędy liczymy, ale jeżeli powiemy, w jaki sposób my ustalamy tych cyberprzestępców, których nam się udaje zatrzymać, i to mówię w liczbie mnogiej, ponieważ wiele jednostek policji, prokuratury prowadzi postępowania, więc ja to traktuję jako kategorię zbiorczą. Wiem o na przykład no, realizacjach, które były prowadzone przez różne wydziały różnych jednostek z całej Polski. No to my nie możemy się dzielić powszechnie taką wiedzą, na co zwrócić szczególną uwagę i gdzie szukać tych luk. To jest raczej wiedza, którą przekazujemy na szkoleniach dla prokuratorów, sędziów, funkcjonariuszy policji, którą dzielimy się wewnętrznie, tak żeby być bardziej skutecznymi w prowadzeniu postępowań, ale to na pewno nie jest temat na tego typu audycje, tym bardziej, że ja wiem, że to cyberprzestępcy no cóż, nie tylko oglądają, ale uczą się, tak? Raz znalazłam gdzieś tam przy jakimś postępowaniu notatki z jednej takiej konferencji security, tak więc wiem, że chodzą, słuchają, uczą się. Jest pewien poziom informacji, których przekazywać powszechnie raczej nie powinniśmy. Natomiast jedyne, co mogę powiedzieć, to, że realizujemy nasze uprawnienia wynikające z ustaw takich jak Kodeks postępowania karnego, który mówi o żądaniu wydania rzeczy, przeszukaniu, zwolnieniu z tajemnicy bankowej, funkcjonariusze policji z KPK, z ustawy o policji, w tym artykułu 19, więc na podstawie i w granicach prawa prowadzimy czynności procesowe i operacyjne.
Okay. Jeśli mówisz, że przestępcy się uczą, to ja mam jeszcze takie pytanie, czy to działa też w drugą stronę, czy zdarzać się, jak przesłuchujesz kogoś, nauczyć czegoś nowego, dowiedzieć czegoś, o czym nie miałaś pojęcia, czy z reguły to jest tak, że ty wiesz wszystko i potem oni muszą tylko potwierdzić?
Nie, jejku, to jest w ogóle zagadka logiczna, czasami rozgryź, o co tam chodziło. Ja tylko dlatego jestem prokuratorem, bo po prostu to jest fascynujące poznawczo, bo to jest tak, ktoś mi składa wyjaśnienia i ja tak mówię, nie, to jest niemożliwe w ogóle, jak to jest, że bank tego nie wykrył? I dzwonię do banku, bo no wiadomo, tak mam już tam osoby zaprzyjaźnione i się pytam, a wy monitorujecie to w ogóle? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy takie transakcje przechodzą przez jakiś antyfraud u was? Oni mówią, nie, nigdy takie coś w ogóle nie miało miejsca. To jest tak, że ci przestępcy mają naprawdę super rozpoznanie luk w banku, tak? I kiedyś takie zawiadomienie płynęło do mnie i tak mówię, nie, no niemożliwe, no że bank to na takie rzeczy pozwala, takie transakcje bez autoryzacji, niemożliwe. I pracownik banku był przesłuchiwany i on mówi, tak, to taki feature, nie bug, to w ogóle jest taki dla użytkownika bonus, że tego nie trzeba potwierdzać. Natomiast no przestępcy o tym wiedzieli. Ja powiem szczerze, prowadząc postępowania, koordynując, czytając naprawdę masę postępowań z całego obszaru właściwości prokuratury regionalnej, nie wpadłabym, że jest to w ogóle wykonalne. Tak więc no, to jest naprawdę bardzo ciekawe, bardzo ciekawe.
Mamy bardzo ciekawe też pytanie od naszego widza. Jak prokuratora odnosi się do takich abstrakcyjnych spraw, jak skradziony miecz w grze, powiedzmy za 4000 dolarów, czyli wirtualne takie gucy?
Oszustwo komputerowe. Ja, moim zdaniem da się to poprowadzić, tam jest problem natury jurysdykcyjnej, czyli w ogóle gdzie doszło do tego czynu, bo użytkownicy mogą być również z różnych jurysdykcji, tam jest taka zagadka raczej bardziej proceduralna, ale moim zdaniem da się to poprowadzić. Natomiast to, co my wykryliśmy, bardzo ciekawe w ogóle, bardzo ciekawy taki model działania, to jest w ogóle wykorzystywanie platform do gier przez cyberprzestępców, i że tak powiem również do komunikacji, przekazywania sobie środków, to jest naprawdę bardzo ciekawy temat. Także w ogóle gry też są ciekawym tematem.
Jak ktoś kiedyś ukradnie wam miecz za 4000, to zgłoście to jak najbardziej. Na pewno da się odzyskać. A poza tym miecz za 4000 dolarów, no proszę was. No.
O tych mieczach to chyba była mowa na którejś wcześniejszej rozmowie, więc to...
Chyba tak. Ja takiego nie mam. Kurczę, z 4000 dolarów ja wiem, jak inaczej wydać takie pieniądze, a nie na miecz w grze. Proszę was.
Ja w ogóle nie gram. Nie rozumiem w ogóle problemów graczy, ponieważ jakoś nigdy nie miałam, że tak powiem, zajawki na granie w cokolwiek.
Komentarz z czatu, gdzie doszło do czynu? Na lewo od zamku na 16 poziomie. Tak? Dobry.
W kraince takiej, a takiej.
Raczej chodziło mi o lokalizację hostingu, ewentualnie podmiotu, który ma te dane pokrzywdzonego lokalizacji, ewentualnej lokalizacji sprawcy. Tak, natomiast trochę może to inaczej zrozumieliśmy.
Jeszcze problem jest tak naprawdę chyba z logami, tak? Bo trzeba wystąpić do właściciela platformy gry o logi, czy takie przekazanie miało miejsce i tak dalej. To jest complicated. W przypadku dużych gier to ja sobie tego nie wyobrażam. Na przykład, nie wiem, jakiś World of Warcraft, gdzie tam jest parę milionów graczy jednocześnie. No to musi być masakra na rozwiązywanie takich spraw.
Pojawiło się też jedno ciekawe pytanie, takie bardziej już przyziemne i praktyczne, choć ten miecz też w sumie może być przyziemny, ale jednak jest trochę bardziej wirtualny. Jak wygląda współpraca z operatorami hostingu w Polsce? Tak? Jakby już nie wychodzimy poza granicę, na ile łatwo jest zdjąć jakąś złośliwą treść, czy w ogóle prokuratura ma taką moc i czy jej używa?
Ta współpraca wygląda różnie. Natomiast tak, da się zdjąć złośliwą treść z hostingu. Czy realizujemy tego typu uprawnienia? Realizujemy tego typu uprawnienia. Tak więc polscy hostingodawcy, operatorzy hostingów nasze postanowienia w tym zakresie realizują. Natomiast na pytanie, czy to nie trwa zbyt długo. Zobaczmy, że my tego typu uprawnienia możemy realizować przy wszczętym postępowaniu, czyli musi wpłynąć zawiadomienie, ewentualnie jakaś informacja, która zainicjuje wszczęcie takiego postępowania. Postępowanie musi zostać wszczęte, bo musi zostać wydane postanowienie, więc my bardzo często, jak dowiadujemy się o podejrzeniu, o popełnieniu jakiegoś czynu, to tam tej złośliwej treści może już nie być, tak? Czasami jest tak, że sam hosting taką treść zdejmie. Mnie osobiście bardzo cieszy porozumienie związane z, no właśnie, z COVID-em. W czasie COVID-u rzeczy niemożliwe stały się realizowalne od ręki, dotyczące blokowania domen złośliwych, czyli mamy listę domen phishingowych, domen, które służą do wyłudzania danych, które się podszywają, czyli trochę inna sytuacja, bo tam nie blokuje się, że tak powiem, samej treści na hostingu, tylko dostęp do tej treści, tak, poprzez zablokowanie możliwości skorzystania, możliwości wejścia na taką stronę. Natomiast zobaczmy, że to jest bardzo skuteczne i chroni rzeczywiście użytkownika końcowego. Ktoś powie, że jak ktoś chce, to przecież to obejdzie, bo to jest zależne od operatora, czy operator zablokował. Natomiast jeżeli chodzi o ochronę zwykłych użytkowników, to mi się wydaje, że tego typu rozwiązanie jest naprawdę tym, co warto kontynuować również w czasach pokovidowych. Może warto byłoby to obudować jakimiś przepisami prawnymi, tym procedurą na przykład odwołania w sytuacji, w której, no nie wiem, taka strona zostałaby źle zakwalifikowana na listę. Natomiast to się raczej nie zdarza z uwagi na to, że tam bardzo wąski zakres złośliwych domen jest umieszczany, tylko te, które wyłudzają dane i podszywają się, czyli to nie jest coś takiego, że tam ktoś cenzuruje internet, natomiast jeżeli ktoś stworzył stronę podszywającą się pod stronę banku, no to widać, że jest to strona, która jest stroną służącą do popełnienia przestępstwa albo stroną logowania się do portalu społecznościowego, więc jeżeli chodzi o mnie, to widzę, że tego typu rozwiązania są dużo skuteczniejsze i szybsze niż reakcja w toku postępowania karnego, które no właśnie musi zostać zainicjowane.
Mamy jeszcze jedno pytanie od Jacka. Załóżmy, że Jacek wpadł ofiarą phishingu lub oszustwa w internecie. Co powinien zrobić w takiej sytuacji? Czy osobiście wybrać się na komisariat, czy wysłać maila do prokuratury, czy może jakaś inna droga?
To zależy. Zależy od okoliczności sprawy i od tego, jak szybko trzeba zareagować. I też zależy od tego, trochę należy uwzględnić również na przykład charakter, zakres szkody, która została wyrządzona, tak? Bo co znaczy phishingu lub oszustwa w internecie? Jeżeli przejęto moje dane do logowania do portalu społecznościowego, to można te dane dostępowe szybko zmienić, tak, jeżeli jest to możliwe. I przy najbliższej okazji chyba wybrałabym wizytę w najbliższym komisariacie albo złożenie zawiadomienia na piśmie, albo do jednostki policji, albo do jednostki prokuratury właściwej z uwagi na miejsce zamieszkania albo pobytu pokrzywdzonego, czyli tam, gdzie jest pokrzywdzonemu, tam, gdzie pokrzywdzony przebywa, tak? Wtedy i tak będzie wezwany na przesłuchanie, ponieważ należy przyjąć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to jest czynność protokołowana. Większość tego typu czynów to są czyny ścigane na wniosek, takie jak na przykład hacking, czyli czyn z artykułu 267. Czyli to może poczekać. Natomiast w sytuacji, w której ktoś przejął nasze dane dostępowe do bankowości elektronicznej i te środki zaczęły wypływać z naszego rachunku bankowego, no to jest coś, co przede wszystkim wymaga pilnego zgłoszenia na przykład do banku, po to, żeby te środki jak najszybciej bądź zostały zablokowane, bądź może da się te przelewy jeszcze zwrócić na rachunek pokrzywdzonego, może da się je zablokować w innym banku, tak? Wtedy, no moim zdaniem ta wizyta w jednostce policji czy prokuratury powinna nastąpić szybciej, dlatego że tutaj bardzo istotna jest kwestia też czasu. Jeżeli te środki wypłynęły, no to gdzieś wypłynęły, tak? Zwykle jest tak, że przestępcy wypłacają je na przykład w bankomatach i to jest ten moment, w którym trzeba się zastanowić, czy szybka reakcja nie pozwoli zabezpieczyć danych niezbędnych do ustalenia, no co najmniej osoby, która wypłacała. Tak więc czas ma znaczenie. W sprawach z zakresu cyberprzestępczości czas jest najważniejszy. Z uwagi na to, że my mamy retencję, ale tylko danych telekomunikacyjnych. Natomiast nie dorobiliśmy się przepisów, które mówią o retencji danych, no kolokwialnie nazywanych internetowymi, czyli na przykład logów dostępowych. W ogóle nie ma przepisów tak w zasadzie, które regulują to, co to jest, co powinny zawierać logi, kto je ma przechowywać, jak ma je przechowywać, jak długo ma je przechowywać. Dodam, że my mamy, jeżeli chodzi o podmioty publiczne, taki akt prawny jak Krajowe Ramy Interoperacyjności, które się nie przyjęły niestety w administracji publicznej, więc no nawet po stronie podmiotów publicznych widzimy te braki regulacyjne, natomiast po stronie tak zwanych usiudowców, czyli podmiotów, które prowadzą działalność, świadczą usługi drogą elektroniczną, no tam te braki regulacyjne są istotne i to nam utrudnia przede wszystkim gromadzenie danych niezbędnych w toku takiego postępowania. Już o numerach portów to nawet nie będę wspominała, bo to jest temat, który mi podnosi ciśnienie. Numery portów i NAT. Nawet nie TOR, naprawdę. Rozwiążmy problem notowania w sieci i zbierania informacji o numerach portów.
No, bo czas naszego wywiadu powoli dobiega końca. Ja sobie zostawiłem na desek jeszcze takie ostatnie pytanie, w zasadzie prośba o wypowiedź. Jest coś, co chciałabyś przekazać osobom, które może rozważają zostanie cyberprzestępcą albo już tym cyberprzestępcą są i słuchają nas teraz albo wysłuchają naszego nagrania? Czy masz dla nich jakieś przesłanie?
To jest tak, to wcale nie jest chyba jakieś takie mega opłacalne, tak przynajmniej twierdzą ci przestępcy, którzy już zostali przez organy ścigania ustaleni, może nas oszukują, może rzeczywiście gdzieś mają te środki, natomiast nie wiem, czy ten stres jest tego wart. Jeżeli jesteście dobrzy technicznie, to na pewno znajdziecie zatrudnienie legalne, zarobicie więcej pieniędzy, tak? W bezpieczny sposób, nie narażając się na odpowiedzialność karną. Wydaje mi się, że naprawdę nie warto tego robić, tak? Tak więc, no ale to i tak, to nie przekona tych, którzy uważają, że to jest po prostu ich ścieżka kariery zawodowej i to jest smutne, tak, bo to, co my obserwujemy, jeżeli chodzi o organy ścigania, to, że jeżeli ci, którzy już byli ustaleni, zatrzymani i nawet odbyli karę, wyjdą na wolność, tylko NIK zmieniają i tak wracają do tego biznesu, więc tutaj poziom resocjalizacji nie jest chyba wysoki, tak.
W tej grupie chyba możesz po prostu powiedzieć do zobaczenia.
Wolałabym nie. Tak. Ja mam ostatecznie dużo pracy. Ja naprawdę w zasadzie od października nie robię nic innego, tylko w kółko przesłuchuję. Mam za dużo aresztów. Nie, to ja nie chcę. Ja bym chciała się ponudzić, naprawdę.
Życzymy ci tego. Życzymy ci tego i sobie też tego życzymy i wszystkim naszym słuchaczom życzymy, żeby prokuratorzy zajmujący się cyberprzestępczością w Polsce mogli kiedyś zacząć się nudzić, bo to byłby świat piękny i wspaniały, gdzie oszustów w internecie nie ma i wszyscy żyją bezpiecznie i szczęśliwie. Ale pewnie do tego nie dojdzie, więc takie trochę życzeniowe myślenie. Agnieszko, dziękujemy ci bardzo za poświęcony nam czas i za wszystkie odpowiedzi. Mamy nadzieję, że dobrze ci pójdzie łapanie kolejnych przestępców i że udało się może kogoś od przestępstwa odwieść. I do zobaczenia przy kolejnej okazji.
Dziękuję bardzo. I tylko dodam, że nie tylko mi, ponieważ to jest praca zespołowa, także to nie jest tak, że ja łapię cyberprzestępców, dlatego że no bez funkcjonariuszy policji, z którymi razem pracuję, to by było niemożliwe. Jeżeli chodzi o cyberprzestępczość, to tutaj po stronie organów ścigania tylko praca zespołowa daje efekty. To nie jest tak, że ta indywidualna, że jedna jednostka jest w stanie ustalić, doprowadzić do szczęśliwego finału, czyli co najmniej zastosowania przez sąd tymczasowego aresztu, a finalnie skazania takiej osoby, bo to są zupełnie jakby inne problemy związane z prowadzeniem takich postępowań niż w innych kategoriach spraw. Tak więc no tutaj to praca zespołowa jest kluczowa, także pozdrawiam wszystkich funkcjonariuszy policji, z którymi współpracuję i mam nadzieję, że jeszcze dużo uda nam się dobrego zrobić.
Rozszerzamy nasze życzenia również na cały zespół i ich też te nasze życzenia oczywiście dotyczą. Dzięki.
Samych sukcesów.
Dziękuję bardzo.
Dzięki Agnieszko. Do zobaczenia.
Kochani, ogłoszenia duszpasterskie będą bardzo krótkie. 10 odcinek za nami, 11 już wkrótce. W 11 wystąpi Paweł Maziarz, więc wszyscy miłośnicy PowerShella, dziwnych metod eksfiltracji
danych i Dark Lorda
i różnych innych dziwnych wynalazków są jak najbardziej mile widziani za tydzień, a jak ktoś chce się czegoś nauczyć i dowiedzieć o tym, jak działają zespoły tych dobrych hakerów, to również będzie to dobre miejsce. Także wpiszcie sobie 21 w niedzielę do kalendarza, najlepiej jako spotkanie cykliczne, żebyście już o żadnym kolejnym nie zapomnieli. Na stronie live.zaufana.pl możecie też zgłosić swój adres e-mail. My wtedy co tydzień rano w niedzielę wysyłamy powiadomienie o tym, kto będzie gościem i pod jakim linkiem można tą osobę spotkać wieczorem. I to w zasadzie chyba tyle.
Zapomniałeś dodać jeszcze o swoich kursach, Adam, no proszę cię.
Oj tam, kursy wszyscy wiedzą. Jedną inną rzecz zapomniałem. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, RSS, te wszystkie linki działają. Słuchacie nas, już kilkaset osób się zapisało, więc możecie do nich dołączyć. Na stronie live zaufana.pl znajdziecie bezpośrednie linki do wersji podcastowej. Również ten odcinek za jakąś godzinę, dwie w tych platformach się znajdzie. Więc słuchajcie nas tam, gdzie wam wygodniej, czy na YouTubie, czy Spotify, czy Apple, czy Google, czy przez RSS-a swoim ulubionym programem do podcastów.
Mogę jeszcze coś dodać?
Z mojej strony tyle, oddaję głos do studia.
Trochę inne studio, inny background. Słuchajcie,
przyjęcie pytania do Stefana, więc on jest zawsze z nami, tylko dzisiaj przyjechał do studia mojego i nie miał swojej osobnej kamery, bo się skończyły, dlatego jest tutaj tak na boku.
Piraci Stream. Słuchajcie, jeszcze chcielibyśmy Was zachęcić do tego, żebyście Wy też proponowali, kogo chcielibyście posłuchać na naszych podcastach. Dlatego my oczywiście mamy w głowie listę nazwisk, z którymi my chętnie porozmawiamy, ale jeżeli macie kogoś, kogo Wy chcecie posłuchać, jakieś tematy, to też zachęcamy do tego, żebyście w komentarzach nam podrzucali pomysły. Chyba już będziemy kończyć. Jest to jeden z dłuższych naszych odcinków. Niedługo pyknie nam godzinka. Także dziękujemy Wam za poświęcony czas i do usłyszenia w następną niedzielę o 21:00.
Cześć.